Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Wielbicie Pana, duchy niebieskie. Wielbicie Pana, Jego zastępy.
20 listopada w uroczystość Chrystusa Króla na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi, podczas którego Benedykt XVI m.in. przypomniał 40-lecie soborowej konstytucji Gaudium et Spes. Następnie krajowy duszpasterz hospicjów ksiądz Piotr Krakowiak opowie o ogólnopolskiej kampanii Hospicjum to też życie.
Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla, modlimy się, przejdź królestwo Twoje. Niech Chrystus króluje w waszych sercach, w waszych rodzinach, w waszej ojczechnie. Niech wam błogosławi.
Do uroczystości przypadającej w ostatnią niedzielę roku liturgicznego Benedykt XVI nawiązał w rozważaniu na Anioł Pański. Chrystus jest królem w sensie mesjańskim. W czasie swej ziemskiej działalności zainaugurował królestwo, które nie jest z tego świata, w pełni je realizując przez swą śmierć i zmartwychwstanie.
Ukazując się apostołom po zmartwychwstaniu, powiedział: dana mi została wszelka władza na niebie i na ziemi. Ta władza płynie z miłości, którą Bóg w pełni objawił przez ofiarę swego Syna. Królestwo Chrystusa jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich czasów, aby każdy, kto wierzy we wcielone Słowo, nie umarł, ale miał życie wieczne.
Non muoia, ma abbia la vita eterna.
Papież nawiązał także do podpisanej 40 lat temu konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II.
Alla luce della centralità di Cristo.
W świetle prymatu Chrystusa konstytucja duszpasterska o Kościele wyjaśnia sytuację człowieka współczesnego, jego powołanie i godność oraz obszary jego życia: rodzinę, kulturę, gospodarkę, politykę, wspólnotę międzynarodową. Misją Kościoła wczoraj, dziś i na wieki jest głoszenie Chrystusa i dawanie o nim świadectwa, aby człowiek w pełni mógł zrealizować swoje powołanie.
Wśród pielgrzymów na placu Świętego Piotra obecna była liczna grupa z Meksyku. Pozdrawiając ich, papież przypomniał, że dziś w Guadalajarze odbędzie się beatyfikacja 13 męczenników. Oddali oni życie za wiarę w różnych miejscach Meksyku w latach 1927-31. Wśród nich było 3 księży i 10 ludzi świeckich. Nieprzypadkowe jest ustalenie daty beatyfikacji na uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Wielu spośród meksykańskich męczenników, dystansując się od wymaganego popierania walczącej z Kościołem władzy, umierało mając na ustach okrzyk: niech żyje Chrystus Król. Są oni dla nas przykładem i bodźcem do wnoszenia w dzisiejsze społeczeństwo świadectwa życia zgodnego z wiarą, powiedział Benedykt XVI. Beatyfikacji w Guadalajarze przewodniczył będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins. Uroczystości rozpoczną się o północy czasu polskiego.
Na placu Świętego Piotra nasz reporter spotkał polskich pielgrzymów.
Rano o 7 była msza przy grobie Jana Pawła II. Wspaniałe przeżycie i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w takiej mszy. Ja osobiście nigdy go nie zapomnę, ani nie wyrzucę z serca.
Widzieliśmy taką wzruszającą scenę. Podeszła mama z maleńkim dzieckiem. Na ułamek sekundy mogła położyć to dziecko na płycie.
Najważniejsze, o co się modlimy, to o rodzinę i o zdrowie dla każdego z nas.
No i oby papież był jak najszybciej święty. My wiemy, że już jest święty. My już to wierzymy.
Dzisiaj chcemy mu powiedzieć, że bardzo go kochamy, tak jak kochaliśmy Jana Pawła II. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, podekscytowani. Pokazujemy mu, że jesteśmy Polakami, że go wspieramy. Na fladze jest napisane "We love you", ale słowo "love" zastępuje serce.
W Polsce trwa akcja Hospicjum to też życie, a moim gościem jest ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Szczęść Boże, witam księdza serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Kampania odbywa się już po raz drugi. Na początku spróbujmy może dokonać pewnego bilansu tego, co do tej pory ta akcja dała, jakie są jej wyniki.
Jeśli chodzi o inicjatywę ogólnopolskiej kampanii społecznej Hospicjum to też życie, to ja myślę, że ona otworzyła nowy wymiar w mówieniu o hospicjach, tej długiej 25-letniej już tradycji hospicyjnej w Polsce, gdzie działo się bardzo dużo dobrego. Natomiast to były inicjatywy lokalne, inicjatywy, które nie miały jakiegoś wspólnego głosu. W ubiegłym roku dzięki życzliwości mediów masowych i dzięki niezwykłej sprawie, którą było błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II, który, jak się potem okazało, sam już był pacjentem terminalnie chorym. Był już człowiekiem, który bardzo cierpiał, bardzo przeżywał ten ostatni etap swojego życia. Udało się zrobić coś, co stało się takim nowym, wspólnym głosem na temat końca życia, umierania, na temat tego tematu, który był tabu i ciągle jest w naszym mówieniu, choć myślę, że udało się tutaj zrobić ogromny krok naprzód. Z całą pewnością później, zupełnie nieplanowanym, ale jakoś przez opatrzność dostrzeżonym elementem, stała się lekcja katecheza umierania, którą nam dał Jan Paweł II. Dla mnie osobiście po tej akcji, kiedy mówiliśmy, jak ważny jest ostatni etap życia, umieranie, jak ważne jest to, żeby społecznie o tym mówić, nad tym się zatrzymać. Potem ta katecheza Wielkiego Tygodnia i 2 kwietnia była opatrznościowym wypełnieniem, bo bez słów, jak się okazało, można nauczyć tak wiele. I może to też dało wszystkim ludziom, którzy zajmują się końcem życia, umierającymi, cierpiącymi w hospicjach, taką dużą energię, dużą siłę i oczywiście ogromną wdzięczność, że Ojciec Święty bez słów potwierdził, że to, co robimy, że troszczymy się z miłością, jesteśmy obecni przy ludziach umierających, jest bardzo chrześcijańskie i bardzo ludzkie. To błogosławieństwo, którego udzielił, miało swoje niezwykłe dopełnienie i myślę, że dla nas też się stało siłą do tego, żeby zaproponować tę akcję po raz drugi. Z bardzo konkretnym celem. Dostrzegliśmy, że 30% powiatów w Polsce nie ma jeszcze hospicjów. Nie ma jeszcze zespołów ludzi, które mogą dotrzeć do ludzi umierających, do ich rodzin i zmniejszyć samotność, zmniejszyć lęk, zmniejszyć ból. Najczęściej to są małe miejscowości, wsie, gdzie ludzie generalnie mają mniejszą dostępność do służby zdrowia. Dlatego takim marzeniem, które się spełnia, jest to, żeby w tych małych środowiskach lokalnych udało się zrobić choćby taki zespół hospicjum domowego, gdzie wolontariusz, pielęgniarka, lekarz, duszpasterz dotrą i zdążą z prawdą o tym, że taki człowiek nie musi być zostawiony sam sobie, a jego rodzina ma kogoś, kto przyjdzie z pomocą. I radością jest to, że się udało już w kilkunastu na pewno miejscach, a myślę, że będzie ich jeszcze więcej, te nowe inicjatywy już przez tę ogólnopolską kampanię uruchomić. Są grupy inicjatywne przy parafiach, przy różnych organizacjach, również Caritas się włącza w to, starające się te nowe ośrodki powołać i stworzyć. Co ciekawe również, te nowo powstające ośrodki albo małe hospicja nawet często dzięki pomocy fundacji hospicyjnej, która organizuje te kampanie, zorganizowały własne konferencje prasowe, własne koncerty na rzecz hospicjów. Było ich ponad 100 w Polsce w pierwszym Światowym Dniu Hospicjów i własne debaty na temat tego, jak przekazywać trudne prawdy ludziom nieuleczalnie chorym. To właśnie budowanie społeczeństwa takiego obywatelskiego, takiego świadomego na poziomie lokalnym jest chyba największym sukcesem tej kampanii. Jasne, można by mówić o różnych wymiarach, również finansowym, ale myślę, że on jest w tym momencie mniej ważny niż to, że dokonują się takie bardzo ważne elementy wzrostu świadomości, edukacji społecznej związane z troską o człowieka umierającego i jego najbliższych, bo myślę, że po tej katechezie, którą wszyscy tak mocno przeżyliśmy, też wszyscy rozumiemy, że tego tematu nie wolno unikać, że on jest i że on jest bardzo ważny w życiu.
W zeszłym roku tłumaczył ksiądz, dlaczego hasło Hospicjum to też życie. Chodziło o to, żeby pokazać, że to nie jest umieralnia. Teraz pojawiło się hasło Zdążyć z prawdą. Dlaczego?
Dlatego, że zauważamy często w hospicjach, że nasi pacjenci nie są dokładnie informowani o tym, jaki jest ich stan. Trafiają do nas często w stanie krytycznym, bardzo ciężkim, ale ciągle nie ma tej umiejętności, tej wiedzy. I to nie tylko wśród lekarzy i pielęgniarek, choć tam również ten brak występuje, ale również na poziomie społecznym. Najczęściej to się wiąże z tym, że jak ktoś choruje na ciężką chorobę, to sąsiedzi zaczynają go omijać. Przejmujące są takie opowieści osób chorych, które mówią, osoby, które ze mną siedziały w ławce w kościele, przestają koło mnie siadać, bo się boją, że się zarażą nowotworem. To jest absurd oczywiście, natomiast to pokazuje pewien lęk na poziomie społecznym. Nie wiemy, jak się zachować, co powiedzieć, co wypada, co nie. To wiąże się z całym tym tabu, którym jest ciężka choroba, czy koniec życia, śmierć, umieranie. Dlatego zdążyć z prawdą, to takie hasło, żeby tę debatę wywołać. I to właśnie również pokazuje, że hospicjum nie ma być tylko miejsce, gdzie my przez ostatnie tygodnie, trzy dni się opiekujemy cierpiącym, umierającym pacjentem, ale to jest też takie miejsce, gdzie promujemy pewne postawy. I to, że się udało w tych ponad 100 hospicjach zrobić debaty, że przyszli na nie lekarze, pielęgniarki, że przyszli na nie nauczyciele i uczniowie, studenci i że chcieli o tym dyskutować, to było dla nas bardzo ważne, bo pokazało, że to jest temat ważny społecznie. Jakie są tego efekty, można by zapytać. Jeśli chociaż jedną osobę uda się lepiej poinformować albo lepiej posłuchać w takim kontakcie przed jej śmiercią, jeśli nie uda się chociaż doprowadzić do jednego pogodzenia rodziny, czy do tego, że zamiast okłamywać wszystko będzie dobrze, powie się, wiem, że jest ci ciężko, wiem, że umierasz, ale jestem z tobą, nie bój się. To już jest sukces i myślę, że o takich sprawach tutaj mówimy, o czymś bardzo delikatnym z jednej strony, o czymś, co dotyka misterium życia i śmierci, o czymś, co sami przeżywaliśmy, patrząc na umieranie Jana Pawła II.
Kiedy myślimy o śmierci, kiedy myślimy o ostatnich dniach, przy chorym kojarzy nam się przede wszystkim lekarz, pielęgniarka, ale także osoba księdza. Jak ksiądz ocenia, czy polscy księża są przygotowani do tego, żeby iść do ludzi chorych?
Teoretycznie tak, ale praktycznie to jest jeszcze wiele do zrobienia. I mówię to z całą świadomością, bo sam, kiedy skończyłem seminarium i poszedłem pracować z umierającymi, musiałem się zetknąć z tym, że mimo tego, że miewałem różne praktyki, to byłem bezradny często. Cieszę się bardzo, że bywam zapraszany na rekolekcje, na dni skupienia, do seminariów, żeby opowiedzieć o tym doświadczeniu, żeby powiedzieć, że z jednej strony teoria w seminarium jest bardzo ważna. Bez niej trudno mówić o studiach, więc ona jest konieczna, jest podstawą. Natomiast jest bardzo potrzebna również praktyka. Dlatego cieszę się, że tych inicjatyw w seminariach jest coraz więcej, żeby studenci mogli praktykować, czyli być wśród ludzi ciężko chorych, również ludzi umierających, żeby zetknąć się z rzeczywistością, która nie jest już tak łatwa jak książka. Jest niepowtarzalna, bo każdy człowiek jest niepowtarzalny. I myślę, że to, czego jeszcze brakuje, ale co na szczęście pojawia się już coraz częściej w seminariach w Polsce, jest również to, żeby o tych doświadczeniach praktycznych mówić. Żeby w pewien sposób zrobić z tego podsumowanie tej teorii, którą się zna, z doświadczeniem praktycznym, może nawet z kryzysem, który z tego powodu się pojawi. Z tym, że ja nie umiem, że jestem bezradny, że czasami muszę milczeć, bo właśnie w tym milczeniu, w tej bezradności, w tych łzach, które się pojawią również u duszpasterza, znajdzie pocieszenie ten człowiek, który sam ma łzy w oczach, ma lęk, bo nie wie, co jest po drugiej stronie i nie chce słuchać encyklopedycznej wiedzy od kogoś, kto świetnie się wyuczył regułek w seminarium, ale chcę zobaczyć wrażliwego, ciepłego i zatroskanego człowieka, a tak naprawdę chcę zobaczyć twarz Jezusa, który, kiedy pochylał się nad cierpiącymi, umierającymi, nie mówił im regułek Tory, ani żadnej innej wiedzy, choćby najmądrzejszej, ale po prostu mówił, że człowiek jest ważny, bo jest dzieckiem Bożym i że w związku z tym ma wartość. Ja myślę, że tego naprawdę chcą usłyszeć od duszpasterza i ludzie chorzy, ale też, co ciekawe, i to też jest może bardzo ważny element, od duszpasterza tego wymagają również pracownicy służby zdrowia. To są ludzie, którzy codziennie spotykają się z cierpieniem, z umieraniem, z dramatem. Oni bardzo liczą na to, że ten duszpasterz będzie również dla nich miał czas, będzie miał dla nich cierpliwość, będzie umiał ich wysłuchać, pomóc i wesprzeć, bo patrząc często na patologię, czasami można wątpić w to, że jest dobry świat, że jest miłość. I myślę, że to też jest często i ważne bardzo zadanie dla całego duszpasterstwa służby zdrowia.
Posiadanie kogoś, kto jest u twojego boku, jest rzeczą bardzo ważną. Ta walka z samotnością. A jak wiara pomaga w leczeniu?
Bardzo ciekawe badanie naukowe, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że ludzie religijni o wiele lepiej znoszą chorobę. Jest wyższy poziom wyleczeń, jeśli chodzi o zabiegi chirurgiczne czy o długość pobytu w szpitalu. Więc z całą pewnością bycie osobą religijną jest dodatkową siłą, która sprawia, że jest na czym oprzeć nadzieję, która jest potrzebna i niezbędna do tego, żeby być wyleczonym. Myślę, że często w różnych ciężkich chorobach, choćby w chorobie nowotworowej, element nadziei jest bardzo ważny. Czy ja znajdę jakieś oparcie, jakąś nadzieję, czy też nie. Więc tu na pewno. Z drugiej strony, to też jest zbyt proste i zbyt nieuprawnione mówienie od razu, że bycie człowiekiem religijnym rozwiązuje wszystkie moje problemy. Na pewno chodzi o to, żeby to była pewna suma zdarzeń. Jeśli patrzymy na człowieka, to z jednej strony mądrość, żeby wiedzieć, że dzisiejsza medycyna daje możliwości. Więc można przez badania, przez prewencję lepiej kontrolować swoje ciało. Z drugiej strony, kiedy pojawią się pierwsze znaki choroby, czy pierwsze niepokojące sygnały, to trzeba bardzo solidnie się do tego zabrać i leczyć, słuchać lekarzy i wszystkich ich wskazań. W kolejnym etapie, kiedy rzeczywiście pojawi się choroba, kiedy ta choroba jest również chorobą trudną czy ciężką, to wtedy myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, żeby oprócz wiary w medycynę i w jej osiągnięcia, które są niewątpliwe, również postawić na ten wymiar duchowy i religijny. Nie ma wątpliwości, że on stanowi bardzo dużą część naszego życia. Dzisiaj już nikt nie wątpi w to, że człowiek oprócz tego, że jest psychofizyczny, to jest również duchowy i ta część duchowa w nas jest ogromną siłą, ogromną energią. I stąd coś, o co zawsze proszę rodziny, które pytają, co możemy zrobić. Módlcie się. Stara, wspaniała tradycja Kościoła, modlitwa za chorego i z chorym jest też ogromną siłą. Jestem pewien, że pacjent to czuje. Nie jest przypadkiem, że ciągle mówi się o setkach, o tysiącach cudownych uzdrowień, w cudownych choćby sanktuariach, miejscach, gdzie to natężenie modlitwy jest takie duże. To jest duchowa siła, która łączy się razem z tymi działaniami terapeutycznymi, których nie wolno unikać, razem z życzliwością całego otoczenia. A myślę, że to właśnie takie psychofizyczno-duchowe, integralne spojrzenie na człowieka sprawia, że patrzy się na duchowość również jako taką siłę bardzo pozytywną. I cieszę się, że w polskiej służbie zdrowia, w polskiej medycynie coraz częściej ten element się zauważa. Bywamy zapraszani jako duszpasterze służby zdrowia na różne konferencje, na różne spotkania ludzi mówiących o bardzo wyspecjalizowanych dziedzinach medycyny, a jednocześnie mówiących, że nie sposób już teraz leczyć jeden organ człowieka. Leczy się całego człowieka. I nawet jeśli się wyleczy najlepszą metodą, najbardziej delikatny organ, to jeśli nie wyleczy się jego nastroju, jego nastawienia do życia, to można być pokonanym przez depresję czy przez złą samopoczucie tego pacjenta.
Myślę, że akcja Hospicjum to też życie, jest to coś, czym Polska może bez wątpienia się pochwalić. W tym roku w tej akcji uczestniczy 118 hospicjów, czyli dwa razy więcej prawie niż w zeszłym roku, czyli możemy być dumni. Chciałam zapytać, jak wygląda polska opieka hospicyjna na tle na przykład opieki hospicyjnej w Europie?
Z całą pewnością możemy powiedzieć, że jesteśmy przodującym krajem czy narodem w Europie, jeśli chodzi o troskę o ludzi ciężko chorych i umierających. Co oznacza, że z jednej strony w porównaniu zwłaszcza z Europą Środkową i Wschodnią mamy zdecydowanie lepiej rozwinięty system. Już długą, 25-letnią tradycję i wyjątkowe, tu chcę powiedzieć w całej Europie, wyjątkowe zaangażowanie Kościoła. Czyli ta integracja medycyny, działania trzeciego sektora, czyli działań wolontaryjnych i tej opieki religijno-duchowej kościelnej jest, myślę, bardzo dobre. Z całą pewnością to jest też jakiś obraz tego, jakim jesteśmy społeczeństwem, że dla nas nie jest właściwie problemem i nigdy nie dzieliliśmy sztucznie świata medycznego od świata duchowego, że ta całość człowieka w nas jest. Jest ta jedność i to zrozumienie, że tak naprawdę pracujemy dla tego samego człowieka. Taką satysfakcją dla mnie było uczestniczenie w Europejskim Kongresie na temat medycyny paliatywnej, który się odbyło w Belgradzie i podkreślenie wielokrotnie, że Polska jest dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej jakimś wzorem. Nie mając wiele pieniędzy, nie mając wielu możliwości, które ma zachodnia Europa, udało nam się stworzyć zwarty, dobrze, sprawnie funkcjonujący system. Przyznam, że z zazdrością patrzyli na nas koledzy z innych krajów europejskich i pytali, zapisywali się również na spotkania, na szkolenia, które się również odbywają w Polsce, dotyczące tego, jak tę opiekę paliatywną rozwijać, jak tworzyć nowe hospicja. Z całą pewnością również na Zachodzie są kraje, gdzie nawet mając więcej środków, więcej możliwości, nie ma tak dobrej współpracy pomiędzy tymi poszczególnymi sektorami i nie ma tak dużego zaangażowania wolontariuszy jak u nas. To jest też fenomen, który myślę jest unikalny, że jest dużo dobrej woli i dużo zrozumienia, że nie ma pieniędzy, że nie jesteśmy najbogatszym krajem w Europie. Nie możemy się zatrzymać i mówić, nic się nie da zrobić. I myślę, że ta kampania Hospicjum to też życie jest również na to dowodem, że zamiast narzekać, że jest źle, że nie dostajemy tych pieniędzy, postanowiliśmy coś wspólnie zrobić. Chcę również podziękować tym wszystkim ludziom z hospicjów, którzy mając dużo zajęć, zaufali, że warto takie działania podjąć wspólnie i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, że zapracowani lekarze, pielęgniarki, wolontariusze dodali jeszcze do swoich zajęć tych kilka dodatkowych elementów, które myślę przynoszą już w ich środowisku, ale też w całej Polsce takie dobre owoce, że mniej boimy się tego tematu, że koniec życia, że umieranie nie jest już tematem tabu, że można powiedzieć o pewnym elemencie powrotu do Ars Moriendi, do takiego mówienia o sztuce umierania. Katecheza o umieraniu, którą otrzymaliśmy, była też na pewno taką siłą, która nam wszystkim trochę z mniejszym lękiem pozwala o tym trudnym temacie mówić.
Ja bardzo dziękuję księdzu za rozmowę, za to świadectwo też pracy hospicyjnej w Polsce. Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
to już wszystko w niedzielnym programie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.